Wieczór w Radiu Tok FM, Cezary Łasiczka, w studio Tomasz Łysakowski, językoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Rozmawiamy dzisiaj o języku, o gramatyce jako narzędziu manipulacji, ale także perswazji.
No właśnie, to jest tak, że jak mówię, trzeba odróżnić jedno od drugiego. Natomiast gramatyka to jest tak, że generalnie będzie raczej narzędziem perswazji, bo będzie używana przede wszystkim w takich różnego rodzaju perswazyjnych komunikatach, ale pamiętajmy, że dla ludzi, którzy się w tym nie orientują, to będzie manipulacja. To znaczy perswazja jest wtedy, kiedy technika, a jak nie wiem, to jest manipulacja.
Czyli wtedy tak naprawdę większość rzekomych perswazji staje się manipulacją.
No, czy rzekomych, to nie wiadomo. Z drugiej strony trudno, żeby za każdym razem tutaj nadawca komunikatu brał pod uwagę, że ktoś może nie wiedzieć, że to może być technika perswazyjna, bo tak naprawdę ludzie mają pewne rzeczy w szkole podstawowej i to, że akurat tego nie wiedzą, to już jest kwestia tego, że się nie nauczyli teraz, ale mogli się dowiedzieć, więc założenie jest takie, że jeżeli osoba, która jest poddawana temu procesowi, czy to perswazji, czy manipulacji, mogłaby się dowiedzieć, czy to jest ten proces, czy to jest tak naprawdę perswazja, bo już się nie odpowiada za to, że ktoś jest leniwy i że spał na języku polskim, że nie wie, że taka osoba gramatyczna tutaj da się manipulować i da się na dwa albo na trzy, na cztery sposoby coś powiedzieć.
No właśnie, ty i my, to ty mówi reklama, a my mówią politycy. Reklama na przykład ma dla nas bardzo spersonalizowany produkt, specjalnie dobrany do naszych potrzeb, nawet jeżeli miliony czy setki tysięcy ludzi używa dokładnie taki sam produkt. Natomiast politycy odwołują się do wspólnoty, której jesteśmy częścią, po to, żeby przeforsować jakieś pomysły albo zainteresować nas, zaproponować nam głosowanie. Jakie jeszcze inne sposoby gramatyczne, sposoby perswazji lub manipulacji?
To znaczy tak, w takim codziennym naszym użyciu, to już zostawmy na chwilę polityków i zostawmy tutaj reklamę, tak na co dzień bardzo często stosujemy różnego rodzaju techniki gramatyczne, zupełnie czasami podświadomie, żeby na przykład rozmyć odpowiedzialność, albo żeby zrzucić tę odpowiedzialność z nas samych. Takim przykładem są konstrukcje z się w języku polskim. Wyobraźmy sobie, że chcemy powiedzieć coś takiego jak szklanka się stukła w języku angielskim. No trzeba powiedzieć, albo mówię, że szklanka została stłuczona, ale tutaj już pokazuje, że ktoś ją jednak stłukł. Albo mówię, że po prostu ktoś stłukł szklankę, ale wtedy muszę określić, kto stłukł tę szklankę. I badania naszych zachowań językowych to pokazują, że raczej szklanka się stukła, to mówimy nie wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, widzieliśmy, że ktoś stłukł szklankę, bo wtedy powiemy, nie wiem, Zenek stłukł szklankę, Zosia stłukła szklankę, a szklanka się stukła, to powiemy wtedy, kiedy my stłukliśmy szklankę. I oczywiście możemy powiedzieć, że stłukłem szklankę, ale najczęściej powiemy wtedy, że szklanka się stukła. Dlaczego? No, dlatego, że to tak bardzo ładnie, używając strony zwrotnej, pokazuje, że ta szklanka być może miała jakąś intencję, albo że tutaj wykonała jakąś czynność, po prostu się stłukła. Naszej w tym roli, no, oczywiście ta nasza rola była tutaj. I my na pewnym poziomie to wiemy, ale tego nie stwierdzamy w zdaniu. Mówimy, że szklanka się stłukła, albo szyba się zbiła. No jako? No piłka leciała, szyba się zbiła.
Oczko się urwało temu misiu.
Tak. I teraz oczywiście wiadomo, że ktoś kopnął tę piłkę i teraz prawdopodobnie był to nadawca komunikatu, ale on powie raczej, że ta piłka leciała i szyba się zbiła.
Czyli strona zwrotna jako narzędzie wytwarzania szybkiego alibi.
Tak. Nawet nie tyle alibi, ile po prostu gramatyka ułatwia nam tutaj zakamuflowanie tego, że my coś zrobiliśmy. Druga sprawa to takie różnego rodzaju konstrukcje z no to, czyli zrobiono, umyto, zbito szybę i tak dalej, które znów, tutaj już nie jest tak prosto, bo kiedy ja mówię, że coś zrobiono, to raczej nie nie wskazuję, że to ja zrobiłem. To już mówię, że raczej ktoś inny to zrobił, ale ta konstrukcja znów gramatycznie nie jest, jest taka bardzo rozmyta. Ja nie wskazuję, że oni to zrobili, że ktoś to zrobił. Ja po prostu używam takiej bardzo, bardzo ogólnej formy zrobiono, umyto, zbito szybę. Więc to jest jeszcze taka ciekawa konstrukcja, jak na przykład to, że sięgamy do trzeciej osoby liczby mnogiej i ta trzecia osoba liczby mnogiej, to tutaj wrócimy sobie do polityki, bo ona się bardzo często kiedyś pojawiała w przekazach politycznych, a i dzisiaj nawet gości wcale nierzadko, i to jest to oni, to słynne oni, czyli oni zrobili, oni czyhają na nas. I tutaj ci oni czasami są nazwani, i to oczywiście mogą być w zależności od tego, czy zajrzymy, nie wiem, na przykład do Gazety Wyborczej, czy zajrzymy do Rzeczpospolitej, czy zajrzymy do Nie, czy zajrzymy do naszego dziennika, to ci oni to będą zupełnie inne osoby. I teraz załóżmy, że w jednej grupie prasowej będą to na przykład, nie wem, Żydzi, cykliści, homoseksualiści, czy Niemcy i tak dalej. Tutaj w drugiej oczywiście ci oni to będą ABW, PiS, LPR, Samoobrona, Urbański z telewizją, Patrycja Kotecka. Więc chodzi o to, że za każdym razem ci oni jednak są powołani i to są ci wrogowie. Ci, którzy my mamy wiedzieć, że no oni są brzydcy, oni są źli, oni stoją za tym, co nas złego spotyka. Oczywiście wcale to nie świadczy o tym, że czasami te grupy albo te jednostki nie mają jakichś win, tylko że bardzo, bardzo skuteczną metodą jest pokazanie, że świat jest zły, no bo ludzie wiedzą, że generalnie większości z nas przynajmniej od czasu do czasu się różne rzeczy nie udają i dobrze jest poczytać sobie, że to nie jest nasza wina. I oczywiście dlatego ludzie, szczególnie właśnie na przykład mniej wykształceni albo bardziej sfrustrowani, bo to może dotyczyć również osób wykształconych, ale które na przykład mają problemy ekonomiczne przede wszystkim, bardzo chętnie znajdują kozłów ofiarnych. I te kozły ofiarne to bardzo często ci oni. I w zależności od tego, jakie są akurat czasy, no to ci oni tutaj mogą się zmieniać, ale zawsze kategoria gramatyczna pozostaje ta sama. Inna sprawa, że to oni bardzo często łączy się z my, i to jest przeciwstawienie oni, my. I teraz w polityce to jest bardzo jasne, kiedy mówię my tutaj o coś walczymy, a oni nam przeszkadzają, ale badania pokazują, że to my, oni, to się na przykład pojawia bardzo często u kibiców sportowych. Kiedy wiadomo, że teraz jak Legia gra z Widzewem, no to po jednej stronie na przykład tak z pozycji kibica...
Albo my wygramy, tak, albo oni. Albo,
tak, ale oni to już są bardzo, bardzo sprecyzowali. To znaczy najczęściej jest przywoływana taka pewna grupa etniczna na przykład przez kibiców Legii w odniesieniu do kibiców Widzewa. Ale druga sprawa, że badania pewne amerykańskie pokazują, że to jest nawet bardziej skomplikowane. Otóż przebadali tam grupę studentów, którzy oglądali zawody ligi futbolu, i co się okazało? Jak drużyna, której kibicowali ci studenci, wygrywała, to studenci mówili: wygrywamy. Ale jak drużyna przegrywała, to studenci mówili: oni przegrywają. Co to znaczyło? To znaczy, rzadziej powoływali kategorię wspólnoty. Tak jakby ta wspólnota była wtedy odczuwana, kiedy my odnosimy sukcesy, kiedy chcemy się przyznać do tego, że na tą osobę na przykład czy to głosowaliśmy, czy też na przykład, że tej osobie kibicujemy. Jeżeli ta osoba przegrywa, to już nie do końca tę wspólnotę czujemy. Zaczynamy się z tej wspólnoty wycofywać. Czyli na przykład jak Małysz skakał bardzo fajnie, no to wtedy Polacy dobrze skaczą. Ale jak Małysz źle skakał, no to tutaj oczywiście było tak, że Małysz źle skakał, bo już się wypalił i tak dalej.
Czyli sukces ma wielu ojców.
Tak. Tak, a porażka zwykle jest sierotą.
Proszę powiedzieć, czy... Bo rozmawialiśmy o tym, że albo jesteśmy manipulowani, albo perswadowani. Czy mamy jakieś mechanizmy obronne, naturalne, czy też za każdym razem powinniśmy po prostu zatrzymać i powiedzieć: hola, hola, przeanalizujmy właśnie ten komunikat, który nadchodzi z telewizora, czy z prasy jako w formie reklamowej, czy właśnie z trybuny, z ust polityka. Dlaczego on mówi my? Dlaczego on mówi ty? Dlaczego on mówi dla ciebie? Dlaczego mówi przegraliśmy? Czy powinniśmy się poddać tej fali i po prostu płynąć?
To jest tak. Po pierwsze, jeżeli chodzi o polską politykę, to mam wrażenie, że te komunikaty już mniej działają, bo w polskiej polityce bardziej jednak od tych słów, które są wypowiadane, liczą się takie własne sympatie, antypatie, animozje różnego rodzaju i to, co my czujemy na temat tego polityka, bardziej się liczy niż to, co on dokładnie mówi. Bo mam wrażenie, że wiele jest takich kwestii, jak teraz, nie wiem, polityka w stosunku do, nie wiem, ekonomii, czy w stosunku do podatków, czy w stosunku do tutaj, nie wiem, służby zdrowia. Jak patrzymy, to tak. Był, przed Kaczyński był rząd i protestowała na przykład służba zdrowia i premier wychodził i mówił dokładnie to samo. Potem za Kaczyńskich te pielęgniarki premier wychodził i mówił tak na pewnym poziomie dokładnie to samo i czasami nawet do bardzo podobnych sformułowań używał. I teraz myślę, że jak wkrótce zacznie protestować służba zdrowia, a zacznie, no to znów będzie mniej więcej to samo mówione. I chodzi o to, że ludzie to zupełnie inaczej odbierali, w zależności od tego, kto to mówił. To znaczy, że jak patrzymy na takie media, które były liberalne, no to kiedy pielęgniarki protestowały w czasach Kaczyńskich, no to te były wywiady na przykład w tych wiodących mediach liberalnych z pielęgniarkami, bo one były bohaterkami. Ale na przykład jeżeli będą teraz protesty, to możemy przyjąć, że one może nie będą wrogami, te pielęgniarki, ale będzie takie... To już nie będą my, to już nie będą bojowniczki z kaczyzmem, powiedzmy. Więc chodzi o to, że w tym momencie bardzo często my chętnie poddajemy się perswazji polityka, ale wtedy, kiedy my już utożsamiamy się z tym politykiem. Bo Lepper na przykład miał bardzo czasami skuteczne, czy też potencjalnie skuteczne przekazy na przykład z tym my, ale nikt oprócz jego grupy docelowej się tym przekazom nie poddawał, bo po prostu, inne wypowiedzi, inne jakby przekazy płynące od tego człowieka zrażały do niego całą resztę jakby odbiorców. Druga sprawa, że część tych przekazów już jest po prostu ośmieszona. I jak patrzymy na takie zachowanie jak Kononowicz na przykład, kiedy w jakiś tam sposób tutaj mówił, no to teraz Kononowicz też używał takich powiedzmy form, które były, jak już wcześniej pojawiały się. Czyli na przykład używał tego ja wcale wśród polityków nie jest rzadkie, chociaż generalnie rzadziej się pojawia niż my, ale politycy, którzy używają ja, to jeszcze mają takie niebezpieczeństwo, że wpadną w taki egocentryzm, jak Lech Wałęsa, który bardzo często mówił ja, a czasami nawet ci politycy wpadają w jeszcze większe tutaj przegięcie i zaczynają o sobie mówić w trzeciej osobie. I to Stalin tak miał, kiedy mówił, że Stalin chce, Stalin coś zrobi. Wałęsa też czasami mówił, że a co wy Wałęsie będziecie coś mówić, Wałęsa coś tam, ale najbardziej to chyba miał to Andrzej Lepper, kiedy jak wychodził to i Leppera chcieliście postraszyć i Lepper was się nie boi, Lepper nie takie rzeczy przeżywał. To na przykład Kaczyńscy tak nie mieli. Raczej żaden z Kaczyńskich, jeżeli mówili o sobie, to mówili ja, a Lepper, Wałęsa czy inni mieli właśnie takie już, moglibyśmy powiedzieć, mówienie o sobie w trzeciej osobie, taka pomnikowość własnej osoby. I teraz jednak, jeżeli polityk zaczyna mówić jednak w pierwszej osobie i jeszcze mówić, czego on to nie zrobi, to powstaje takie groteskowe wrażenie, które między innymi zawdzięczamy temu, że ten Kononowicz przyda się do takiej powszechnej świadomości. Teraz jak polityk mówi, że on coś zlikwiduje, czy że on coś zrobi, to my zaczynamy tak patrzeć na to Kononowicza i jakby dekonstruować ten jego przekaz i on zaczyna nas po prostu śmieszyć. A śmieszność w takiej perswazji to właściwie, jest w stanie taki przekaz ugotować, bo albo my politykowi wierzymy, albo się z niego śmiejemy.
Trzeciej możliwości nie ma.
Możemy mu wierzyć i się z niego śmiać, a śmiać się dobrodusznie, ale chodzi o to, czy my wierzymy, że ten polityk zrobi to, co obiecuje. No bo jak my się śmiejemy z tego, co on mówi, że zrobi, no to tak naprawdę możemy zagłosować na niego dla jaj, ale nie dlatego, że my chcemy coś w ten sposób osiągnąć.
Czyli te zabiegi gramatyczne, one same w sobie niekoniecznie są jednoznaczne, czyli ta gramatyka też musi być osadzona w pewnych realiach.
Tak. I to jest tak, że czasami te zabiegi gramatyczne są w stanie wykreować polityka, który jest jeszcze politykiem takim raczkującym, który dopiero idzie do władzy na przykład. Czyli tak jak Wałęsa na samym początku, ta retoryka Wałęsy, powstawały prace o tym, on mówił do ludzi tak jak nie mówili wcześniej ci przywódcy partyjni. Tam dominowało właśnie to my, to ta naszość. Wałęsa mówił ja. Wałęsa mówił, że on coś zrobi i to było takie nowe. To znaczy,
mówicie, rozumiecie?
Tak, tak. Mówił do ludzi, zwracał się w drugiej osobie, to było takie nowe i to porywało ludzi. Ale po jakimś czasie, kiedy Wałęsa już został prezydentem i w kółko mówił w ten sposób, no to to się oczywiście ludziom już przejadło. I teraz nie ma takiej recepty, która by mówiła, że polityk zawsze musi jakoś tak mówić, bo po jakimś czasie politycy zaczynają wszyscy tak mówić, jeżeli coś jest nośne. To jest taka moda. Albo zaczynają się jakoś bardzo podobnie zachowywać. Tak jak kiedy Kononowicz szkolił, to później były zdjęcia, kiedy stoją politycy różnych opcji obok siebie i wszyscy mają ręce dokładnie identycznie ułożone. No i wiadomo, że Kononowicz wszystkich szkolił. Więc w tym momencie to przestaje być skuteczne, bo wszyscy tego używają i trzeba zacząć używać innej formy gramatycznej, a tej form nie jest tak dużo.
No właśnie, to jak wyróżnić się językiem? Jak wyróżnić się gramatyką? Tak, żeby uwierzyli, kupili, a jednocześnie, żeby być oryginalnym, wystawać z tłumu polityków, innych polityków.
To jest bardzo, bardzo trudne, bo teraz wyróżniać się, to przede wszystkim, jak widać, wyróżniają się w Polsce politycy, którzy zaczynają być mniej popularni. To znaczy, jak my, Polacy, głosujemy, to przede wszystkim okazuje się, że albo Polacy głosują na ludzi bezbarwnych, bo teraz, powiedzmy sobie szczerze, nasz premier...
Tymochowicz szkolił, a nie Kononowicz.
Tak, przepraszam, Tymochowicz, ale Kononowicz mówiłem... Tak, przepraszam, to teraz Tymochowicz. Dobrze. Natomiast chodzi o to, że albo mamy takich polityków, którzy, jeżeli chodzi o przekazy, to są tacy bezbarwni. Nie odstają od średniej. I to będzie ta, no nie wiem, większość polityków Platformy, to generalnie są przeciętni, jeżeli chodzi o te środki gramatyczne, no poza takimi ludźmi jak Niesiołowski, czy na przykład Pitera, czy no już tutaj Palikot, no to tylko, że oni nie są tymi, którzy tam decydują przede wszystkim. Oni są troszeczkę, mają te partie reprezentować jako taki folklor. Natomiast to sedno Platformy to są ludzie, którzy, no powiedzmy sobie szczerze, no są tacy mało barwni. No oczywiście premier Tusk może od czasu do czasu powiedzieć, że jakąś dziwną, kontrowersyjną rzecz, typu, że to jest podróż jego życia za pieniądze podatników, albo że coś sobie robił z jakimiś substancjami, ale to nie sprawia, że on zacznie nagle być politykiem barwnym. Natomiast politycy barwni byli na przykład w LPR-ze, gdzie LPR to właściwie cały składał się z polityków bardzo barwnych, ale to wcale nie sprawiało, że ci politycy zaczęli nagle, że Polacy lubili tych polityków, bo to była taka barwa, która przede wszystkim, no nie wiem, brunatna, moglibyśmy sobie powiedzieć, ale także barwni byli, bardzo barwni byli politycy w Samoobronie, byli barwni politycy w Prawie i Sprawiedliwości, tylko że ta barwa rzadko kiedy przekładała się na dłuższą metę, na głosy wyborców. To znaczy, że wyborcy z jednej strony, to mamy taki dziwny naród w Polsce, że z jednej strony najpierw co jakiś czas głosujemy na ludzi bezbarwnych, po czym ludzie są znudzeni, że nic się w polityce nie dzieje i głosują na ludzi barwnych. Potem po 2 latach już są wybory, bo ci barwni ludzie sprawiają, że i wszyscy narzekają, że cyrk się zrobił, a nie polityka i głosuje się na ludzi bezbarwnych, po czym jest ogólne znudzenie i co jakiś czas musi być taka zmiana. Natomiast to, jakie środki językowe dany polityk już będzie używał, no to zależy właśnie od tej jego barwy. To znaczy, że jeżeli jest taki polityk jak Roman Giertych, to przecież on miał takie bardzo, bardzo stylistycznie wypracowane wystąpienia. Czy na przykład Jan Maria Rokita, który też był tutaj bardzo taki, powiedzielibyśmy, wyrafinowany, jeśli chodzi o stylistykę, jeśli chodzi o używane środki językowe. A to nie byli politycy, którzy nie przekuli tego w żaden sposób na sukces w wyborach. Więc być może receptą jest po prostu być bezbarwnym.
Czyli teraz mamy ten okres bezbarwny, czyli podpowiadamy, rozumiem, barwnym politykom, że już niedługo nadejdzie ich czas, tak?
No tutaj znów to trudno powiedzieć, bo pamiętajmy, że tak naprawdę
Na pewno będzie
barwnych
wesoło.
Polityków wiemy, jest
czy będzie
znacznie
sukces,
mniej.
Wiemy, że będzie wesoło.
Barwnych polityków jest znacznie mniej, więc być bezbarwnym to też nie jest w polityce dobre, bo tak naprawdę tych bezbarwnych to jest bardzo duża masa i czasami kogoś wynosi na szczyt. Natomiast barwny gdzieś tam dojdzie, tylko w pewnym momencie wywoła takie kontrowersje, że też prawdopodobnie szybko go od tego koryta odsuną.
Czyli nie za dużo szarości, też nie za wiele kolorów.
Tak, właśnie. Tylko
złoty środek.
No tak, tylko że tego złotego środka tak naprawdę nie ma, bo gdyby był, to byśmy mieli polityków, którzy nami rządzą od dziesięcioleci.
No dobrze, ale właśnie przyjrzyjmy się złotemu środkowi, czy naprawdę go nie ma, bo jeżeli spojrzymy na retorykę Andrzeja Lepera i na sposób wypowiadania się Andrzeja Lepera, to czy jego sposób i retoryka nie zmieniała się? To znaczy z takiej właśnie grupy docelowej do pewnej określonej i zamkniętej, do próby rozszerzenia tej grupy docelowej właśnie poprzez używanie, nie wiem, słów, zwrotów zrozumiałych także dla innych grup.
Tak, tylko że to czasami miało bardzo, bardzo śmieszne tutaj konsekwencje, bo Leper często używał słów w takich wypadkach, których znaczenia bądź nie rozumiał, bądź też świeżo się ich nauczył.
A vice versa.
Tak, albo może nie robił tego aż w takim stopniu, jak swego czasu na przykład, nie wiem, Renata Beger, która mówiła o Ananie Kofanie i innych tego typu tutaj, inne miała tego typu lapsusy językowe. Mam wrażenie, że z Leperem to było tak. To był, powiedzmy, on miał ten swój sposób wyrażania się, ten target też miał, taki, no, chłopski, wiejski, jeżeli nawet to byli mieszkańcy małych miast, to takiej mentalności ludowej. I teraz Leper w pewnym momencie te gumiaki zamienił na te, no,
lakierki,
tak, na te lakierki za kilka tysięcy, czy za kilkanaście i teraz zaczął w tych garniturach się nosić, zaczął się opalać, ale tak naprawdę ciągle był tym, tylko myśmy myśleli przez jakiś czas, że ten Leper jest już ucywilizowany. I taki medialny wizerunek był sprzedawany do pewnego momentu, bo potem wyszła seksafera i wyszły te wszystkie przepychanki właśnie w sądach, wyszło to, co Leper zaczął mówić na przykład o Annecie Krawczyk i innych tutaj osobach. No i okazało się, że te lakierki, że wszystkie te garnitury, to właściwie był taki pokaz tylko, że tam Leper w środku, mimo tego, że Tymochowicz nauczył go paru takich ruchów i nauczył go jak się czesać i jak dokładnie mówić, to w chwili stresu wychodził z Lepera ten pierwotny Leper i teraz troszeczkę zręczniejszy retorycznie, troszeczkę bardziej wygadany, ale mimo wszystko to był ten sam Leper i teraz jak patrzymy, to ten Leper się nie zmienił tak bardzo.
No chyba politycy w ogóle się strasznie słabo i wolno zmieniają.
No. Trudno powiedzieć. Mam wrażenie, że są politycy, którzy zmieniają się szybciej. Ja bym powiedział, że jednak Janusz Palikot nie zawsze był taki kontrowersyjny. Podobnie na przykład Waldemar Pawlak. Przecież Waldemar Pawlak dzisiaj, Waldemar Pawlak, nie wiem, w 93, jak pierwszy raz zostawał premierem, stawał na mównicy i ledwo co był z siebie w stanie wydusić słowo. To są zupełnie inni ludzie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Tomasz Łysakowski, językoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
A teraz już informacje Radia Tok FM.
Wieczór w Radiu Tok FM.